Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dziś naszym gościem jest ksiądz Sebastian Konkol, sędzia Sądu Biskupiego w diecezji kaliskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie.
W ramach dzisiejszego wspomnienia świętego Rejmunda z Penjafortu porozmawiamy o tym, po co Kościołowi prawo.
Tak, jest to bardzo szerokie i bardzo ciekawe pytanie. Wiele osób, kiedy słyszy o tym, że Kościół posiada swoje prawo, że posiada jakieś swoje normy postępowania, jest zdziwionych w ogóle, że Kościół ma jakieś prawo. Inni mówią, że prawo w Kościele to drut kolczasty na Ewangelię. Jeszcze inni powiedzą, że w Kościele właściwie to Ewangelia jest prawem, więc po co mnożyć pewne przepisy? Natomiast jeśli popatrzymy na historię Kościoła od czasów Jezusa Chrystusa przez czasy apostolskie, kiedy otworzymy listy Pawłowe, Ewangelie czy Dzieje Apostolskie, to możemy być zdumieni, jak wiele jest tam przepisów prawnych, norm postępowania, różnych prawideł zachowania, i to oznacza, że w Kościele prawo było zawsze. Trochę łaciny, bo ona jest zawsze przydatna i jest zawsze takie piękne, starożytne przysłowie, paremia prawa kanonicznego, które brzmi ubi societas ibius, czyli gdzie społeczność, tam prawo. I właśnie ludzie, kiedy gromadzą się w jakiejś społeczności, w narody, w jakieś stowarzyszenia, to po pewnym czasie funkcjonowania stwierdzają, że przydałyby się jakieś zasady funkcjonowania, że powinny być pewne prawidła, pewne normy, które będą zachowaniem, naszym zachowaniem kierować. Ponieważ Kościół, jak wiemy, jest społecznością ludzi, którzy idą w tym wspólnym celu ku zbawieniu, a jednocześnie jest społecznością bosko-ludzką, bo założył Kościół Chrystus, ale tworzą go ludzie, my go tworzymy, to w pewnym momencie rozwoju Kościoła, jego istnienia, stwierdzono, że potrzebne są także pewne zasady, normy, prawidła, które będą tą wspólnotę w jakiś sposób regulowały. Zresztą zobaczmy, że mamy różne takie zasady w naszym społeczeństwie. Mamy chociażby taki prosty kodeks ruchu drogowego i wiemy, że gdybyśmy zaczęli go lekceważyć, byśmy wyłączyli sygnalizację świetlną, porywali znaki, zamalowali te znaki na ulicy, teraz przez śnieg może jest to rzeczywiście trochę utrudnione, to byśmy bardzo szybko odczuli tego skutki. Tu chociażby na najmniejszym ze skrzyżowań, czy to w Kaliszu, czy w jakimś innym zakątku naszej pięknej diecezji, czy świata.
To takie wprowadzenie odnośnie prawa, czyli tematu dzisiejszej naszej rozmowy. Chciałbym rozszerzyć to, co już zaczęliśmy o prawie w Kościele. Po co Kościołowi prawo, skoro Kościół ma dekalog i Ewangelię?
No właśnie. Tak jak powiedziałem, że skoro Kościół jest tą wspólnotą bosko-ludzką, to właśnie w ramach tego naszego troski o zbawienie postępujemy właśnie zgodnie z dekalogiem, zgodnie z prawem Bożym, ale jako społeczność ziemska będziemy podążać tą drogą właśnie tutaj między nami ludźmi, gdzie też potrzebujemy właśnie różnych zasad, prawideł życia, różnych norm postępowania, które będą właśnie prowadziły nas właśnie w takiej uporządkowaniu, w tym wszystkim, co będzie składało się na nasze postępowanie tutaj między ludźmi, na ziemi. Bo prawo kanoniczne nie jest prawem objawionym, to mamy prawo boskie, natomiast jest prawem ludzkim, jest stanowionym przez człowieka, przez Kościół dla człowieka, żeby nam jako społeczności chrześcijan żyło się po prostu łatwiej i bardziej uporządkowanie.
Dlaczego Kościół nazywa swoje prawo kanonicznym? Skąd się wzięła ta nazwa?
To jest bardzo ciekawe, bo Kościół przyjął prawo, które nazywa właśnie prawem kanonicznym i w szerszym tego słowa mówimy tutaj o prawie kościelnym. Dlaczego taka nazwa? Otóż byśmy musieli cofnąć się do samego początku powstawania pewnych norm właśnie w prawie rzymskim, kiedy ludzie zaczęli gromadzić się w różne wspólnoty. Wierzący także stanowili ważną część państwa. Wiele wspólnot nazywało swoje prawa, wspólnot cywilnych, tak byśmy powiedzieli, świeckich, nazywały swoje prawa zbiorami nomoi. To takie greckie stwierdzenie. Natomiast prawo kościelne przyjęło nazwę kanones, czyli zbiory kanonów. Skąd się wzięła nazwa kanon? To bardzo ciekawe, bo kanon w historii to był taki sznurek ciesielski, którym stolarze sobie używali i odmierzali miary do mierzenia długości sprzętu, który mieli wykonać. Nie było miar, nie było mierników laserowych. Był sznureczek, który nazywano właśnie kanonem i od tego właśnie, od tej miary, które w przenośni jest pewnym prawidłem, miarą postępowania, miarą uczynienia czegoś dobrego, czy jakiejś rzeczy. Kościół przyjął tę nazwę właśnie dla najmniejszej takiej jednostki, byśmy powiedzieli, redakcyjnej swoich norm, ponieważ jak otwieramy kodeksy państwowe, widzimy, że jest tam artykuł, jest tam paragraf, jest tam ustęp i kodeksy państwowe składają się właśnie z tych artykułów. Prawo kanoniczne, kodeks prawa kanonicznego, bo to jest podstawowa księga, zbiór norm w Kościele katolickim, składa się właśnie z kanonów i punktów.
Powiedział ksiądz, z czego się składa kodeks, a czym jest właśnie ten kodeks prawa kanonicznego?
Najprościej by można powiedzieć, że jest książką, ale chodzi o to przede wszystkim, co jest jego treścią. Właśnie wspominaliśmy już o kodeksie prawa kanonicznego i ten, który w tej chwili obowiązuje, kodeks w Kościele katolickim, łacińskim, czyli rzymskokatolickim, to kodeks z 1983 roku, który promulgował, czyli ogłosił, wprowadził w życie święty papież Jan Paweł II. I właśnie papież, kiedy dawał kodeks Kościołowi, napisał takie piękne słowa, że kodeks ma być pasem transmisyjnym teologii, którą wypracował Sobór Watykański II. Wcześniejszy kodeks, który obowiązywał, był to kodeks papieża Benedykta XV z 1917 roku i to był pierwszy kodeks. Wcześniej mieliśmy różne zbiory praw, natomiast pierwszy kodeks miał swoje ogłoszenie, swoją promulgację w 1917 roku i po Soborze Watykańskim II, po wypracowaniu też w czasie pracy nad katechizmem, ogłoszono obecny kodeks prawa kanonicznego, który mamy od 1983 roku, z późniejszymi zmianami, czy to Jana Pawła II, czy papieża Benedykta, czy papieża Franciszka, który bardzo mocno niektóre kanony pozmieniał. No, obecny papież Leon XIV jeszcze nie dokonał żadnej zmiany w obecnym kodeksie prawa kanonicznego.
Do tego, co ksiądz teraz mówił o tym odnowionym po Soborze Watykańskim II kodeksie prawa kanonicznego. Jaki wpływ miała ta zmiana?
Reforma Soboru Watykańskiego II generalnie, ona odnowiła taką myśl teologiczną, szczególnie takie myślenie o Kościele jako takiej wspólnoty otwartej i jakie jest zadanie prawa wobec wszystkich dokumentów Soboru Watykańskiego II? To właśnie to, co czasem te sążniste, grube dokumenty teologiczne piszą w kilkudziesięciu stronach, to prawo kanoniczne zapisuje w czterech linijkach kanonu, bo tym właśnie ma się charakteryzować prawo. Ma mieć język lakoniczny, ma mieć język taki, który nie może być przegadany, a jednocześnie na tyle pojemny, żeby powiedzieć o tym, czego dotyczy, w sposób najbardziej łatwy do zrozumienia, taki, żeby dana norma mogła być zastosowana w różnych sytuacjach, sytuacjach życiowych, czyli musi być dostosowany do wszystkich warunków Kościoła w każdym miejscu na świecie. I takim przykładem może być chociażby norma, która mówi, że osoby, które mają 15 lat, mogą przyjmować, zawierać sakrament, przepraszam, 16 lat, mogą zawierać sakrament małżeństwa. No wiemy, że w Polsce to wygląda inaczej, bo mamy wiek 18 lat, ale bierzemy kulturowo inne kraje, które mają takie, a nie inne zwyczaje.
W jaki sposób redagowano prawo kanoniczne?
Tutaj znowu byśmy musieli iść do początku chrześcijaństwa, ale w czasie, kiedy także mamy rozwój tego chrześcijaństwa, kiedy mamy rozwój różnych norm postępowania, zasad życia, to warto wrócić do takiej zasady, którą znowu warto przyjąć tutaj słowo łacińskie, przytoczyć słowo łacińskie. To jest takie powiedzenie, że jus sequitur vitam, czyli prawo nadąża za życiem. Niektórzy powiedzą, że wlecze się za tym życiem. To może być bardziej poprawne tłumaczenie. Co oznacza, że życie wyprzedza zawsze prawo. Że jeśli pojawiają się jakieś przepisy, to pojawiają się dlatego, że coś się zdarzyło w rzeczywistości. Że jakiś fakt miał miejsce. Że ten fakt, który miał miejsce, trzeba następnie uregulować jakimś przepisem prawnym po to, żeby ta społeczność, o której mówiłem, która ma zawsze swoje prawo, mogła żyć w porządku. I celem właśnie takiego prawa powinna być ta łaska właśnie jedności i pewnego uporządkowania, bo taki jest właśnie cel prawa. Nie tylko prawa kanonicznego, ale także prawa w ogóle, żeby regulować wszystkie stosunki międzyludzkie ludzi, którzy daną społeczność tworzą. I tak jak w państwie są to obywatele, tak w kościele są to ludzie wierzący, wierni, ochrzczeni i prawo kanoniczne właśnie ich dotyczy po to, żeby regulować stosunki między wierzącymi, stosunki między Kościołem jako instytucją, a wierzącymi, czyli, a wierzącymi, czyli tymi, którzy w Kościele są powołani do bycia, do zbawienia i właśnie tym celem jest ten ład i harmonia oraz porządek w społeczności.
Jaki jest cel prawa kościelnego?
Tych celów możemy wskazać kilka, bo chodzi o pewien porządek, o pewien ład. Jednak znowu warto sięgnąć do tego języka Kościoła, bo on jest zawsze bardzo taki konkretny, a jednocześnie bardzo pojemny. I taka paremia kanoniczna mówi nam jus fine legis Christus, tak? Fine legis Christus, czyli celem prawa Chrystus. Czyli to, co mamy zapisane w ostatnim kanonie, czyli Salus Animarum Suprema Lex w kanonie 1752, bo tyle zawiera obecnie kodeks, ta sentencja oznacza, zbawienie dusz jest najwyższym prawem. I właśnie o to chodzi w Kościele, by doprowadzić poprzez wszystkie przepisy, normy, kanony, które mają na celu doprowadzić do człowieka do tego, by mógł się zbawić. Czyli prawo kanoniczne wyraża taką ważną, wskazuje ważną, ważny cel dla człowieka, który ma po prostu się zbawić, czyli wskazuje na wiarę człowieka. To są bardzo piękne teksty. Czasami rozmawiając z niektórymi osobami na temat kodeksu, mówię, że tam jest bardzo wiele pięknych teologicznych stwierdzeń. Oni mówią, no nie, w kodeksie prawa nie może być tak, że jest jakaś myśl teologiczna przesłana, ale chodzi właśnie o to, że te myśli zawarte w takich krótkich zdaniach, krótkich kanonach wskazują na to, żeby tego człowieka poprzez określenie jego zasad życia doprowadzić do zbawienia. Fine legis Christus, końcem prawa Chrystus, czyli zbawienie duszy.
Powiedzieliśmy teraz o tej teologicznej myśli tych wszystkich kodeksów i odnośnie prawa kościelnego, a teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze poznali trochę szczegółów odnośnie kodeksu, jakie działy zawiera i co regulują.
Najlepiej by było wziąć kodeks do ręki. Zresztą zachęcam naszych radiosłuchaczy do sięgnięcia po niego, czy to w wersji papierowej, czy w internecie na stronie Episkopatu Polski możemy znaleźć jego aktualny tekst. Ważne, żeby szukać tego najbardziej aktualnego tekstu, bo różne zmiany następują dzięki różnym papieżom, ale ten oryginalny tekst znajdziemy na stronie Konferencji Episkopatu Polski i w tej księdze możemy znaleźć kilka bardzo ważnych takich rozdziałów, które regulują, które ma właśnie ta księga regulować i tam możemy znaleźć takie działy prawa jak prawo małżeńskie, mówiące o podniosłości rodziny, o związku kobiety i mężczyzny, o obowiązkach rodziców, rodziców chrzestnych wobec dzieci, wobec ochrzczonych, o obowiązkach rodziców, dzieci wobec rodziców. Mamy prawo karne, które dotyczy różnych przestępstw, które mają miejsca także w kościele. Jest to bardzo ciężki dział, który no, rzeczywiście dotyka bardzo delikatnej sytuacji. Możemy tam znaleźć prawo dotyczące sakramentów, czyli w jaki sposób każdy sakrament powinien być sprawowany, o warunkach, jakie powinny być spełnione, by sakrament miał miejsce, o takich prozaicznych rzeczach nawet, jak powinniśmy, jakich rzeczy do danego sakramentu powinniśmy używać. Mamy rozdział dotyczący ustroju Kościoła, o najwyższej władzy w Kościele, jak chociażby o władzy papieża, władzy biskupa w diecezji, o funkcjonowaniu Kościoła diecezjalnego, powszechnego, o roli proboszcza, kim jest wikariusz i o innych różnych osobach prawnych w Kościele, także o roli świeckich. Mamy prawo zakonne, które reguluje działalność i funkcjonowanie różnych zgromadzeń zakonnych, zakonów, różnych stowarzyszeń kościelnych. Mamy także prawo procesowe, które dotyczy zarówno osób świeckich w kościele, jak i osób duchownych. Ten procesy osób duchownych są także bardzo często takim akademickim też polem działania. Mamy także dotyczące dóbr materialnych kościoła, dóbr doczesnych, dokładnie tak się tak nazywa, dobra doczesne kościoła, czyli mamy troskę o kościoły, troskę o zabytki, ale też regulujące takie rzeczy jak chociażby to, gdzie dane osoby duchowne mieszkają, jak powinno funkcjonować seminarium duchowne, czy chociażby katolickie rozgłośnie radiowe, które prowadzone są przez diecezję. Także widzimy, że ten zakres działania i obowiązywania tych działów poszczególnych kodeksu prawa kanonicznego obejmuje tak naprawdę cały obszar działalności i kościoła, i osób duchownych, ale przede wszystkim także osób świeckich, które w tym kościele pełnią bardzo, bardzo ważną i podniosłą rolę.
Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj na falach 103.1 FM Radia Rodzina, by porozmawiać o prawie kościelnym. Dziękujemy księdzu Sebastianowi Konkolowi, że podzielił się z nami tą swoją wiedzą, znaną mu z praktyki.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam naszych słuchaczy do tego, by przyjrzeć się bliżej kościelnemu prawu, prawu kanonicznemu. Ono jest piękne, ono jest po to, by nam służyło, bo przecież prawo idzie za naszym życiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Gość dnia w Radiu Rodzina.